Kochani moi siostry i bracia, szukamy dojrzałej wiary, jaka ona ma być, jakimi ma iść drogami, jak to zrobić, aby moja wiara w Pana Boga, moje chrześcijaństwo nie było powierzchowne i zwycięsko przeszło przez konfrontację z rzeczywistością, w której się poruszamy. Dzisiaj chcemy pójść krok do przodu. Dalej, wczoraj zatrzymaliśmy się na modlitwie. Dziś jakby Pan nam dopowiadał tą Ewangelią o modlitwie Pańskiej, o modlitwie Ojcze Nasz. Dopowiadał nam, że mamy szeroki wachlarz problemów, tak naprawdę o wszystko prosić Pana. Mieć odwagę stawać przed Nim w prawdzie i serdecznie prosić. Być w dialogu z Bogiem, nie tylko okazjonalnie, ale zawsze. Stąd praktyka naszych pacierzy porannych, wieczornych, ale i wielu innych też form i okazji modlitewnych. Moi drodzy, ale róbmy krok do przodu, nie zatrzymujemy się bowiem tylko na modlitwie. Trzeba zrobić coś więcej. Niekiedy nam pewnie ludzie, którzy, no jak to należy czytać, no nie są życzliwi chrześcijaństwu i Kościołowi, podpowiadają pewne bardzo konkretne czyny, działania. Kiedy byłem na urlopie w zeszłym roku, poza Polską, czytałem w internecie zawsze z uwagą, co się dzieje w ojczyźnie. I na jednym z bardzo poczytnych portali internetowych znalazłem kolejny artykuł pani profesor pewnej, której już nie będę przytaczał, tutaj robił jej jeszcze reklamy. Kto orientuje się w sytuacji polskiej, to wie. Chyba nie ma dnia, żeby w którymś z mediów tych ogólnopolskich nie pojawiała się. Ona wtedy napisała artykuł, który ukazał się w internecie, ale także drukiem w Polsce, jak się dowiedziałem. I wyrażała ubolewanie, że w naszej ojczyźnie jest kult, jak to napisała, rodziny tradycyjnej. Podkreśliła jeszcze świętej rodziny. Że jest taki kult uprawiany przez polityków, księży i ministrów. I dopisała, że ten kult tej świętej rodziny jest szkodliwy dla Polski. I dlatego, że nie uczy wartości demokratycznych i obywatelskich, pisała. Że umacnia się w rodzinie polskiej takie więzi i cnoty jak, dwukropek. Cytuję cały czas jej słowa. Powtórzmy sobie, dla Polski jest szkodliwe, że w polskiej rodzinie uczy się miłości, troski, wdzięczności, wzajemnej pomocy, dobroci, wybaczenia, ochrony. Że celem domowego wychowania jest szczęście dzieci i dobrobyt bliskich. To szkodzi społeczeństwu polskiemu. Koniec cytatu. Tak właściwie to jest tak potworne i pozornie głupie, że człowiek nie powinien się tym przejmować. Ale jeżeli to trafia do setek tysięcy, a właściwie milionów odbiorców, nawet ich policzyć nie można, przez internet i w różnych innych formach przekazu, to my nie możemy na to milczeć. Moi kochani, jeżeli w waszych rodzinach, w waszych domach uczy się, powtórzmy, miłości, troski, wdzięczności, wzajemnej pomocy, dobroci, wybaczenia, to jesteście ciemnotą, według tej pani profesor. To jesteście szkodliwi dla Polski. Tak jest napisane. Każdy to może sprawdzić. Pani profesor napisała. I są ludzie, którzy to publikują, bo mówią, że to jest ważne. Bardzo ważne. Dochodzimy więc do prawdziwych absurdów. Ale nic nam nie pomoże nasze złoszczenie się. Nic. My się denerwujemy, a adwersarze nasi się cieszą. Nam trzeba coś więcej. Nam trzeba zrozumieć, iż chrześcijaństwo i wiara to nie tylko modlitwa. Bo żeby obronić taki ewidentny atak na polską, tradycyjną, uformowaną chrześcijańską rodzinę, trzeba mieć argumenty. Pomyśl sobie, kochana siostro, kochany bracie, gdyby ta pani profesor stanęła tu przed nami, wygłosiła taki referat, a była bardzo blisko Piaseczna w zeszłym roku na wykładzie i była masa ludzi na spotkaniu z nią, całkiem niedaleko była i głosiła te poglądy. A więc gdyby stanęła tak między nami, co byśmy jej powiedzieli? Trzeba stawiać sobie takie pytanie. Bo owszem, telewizor to jest taka gaduła w jedną stronę. Nadaje, a lud ma słuchać. Ale moi drodzy, nie trzeba być biernym w odbiorze takich tez, takich założeń. Nie wolno nawet. Trzeba umieć w rozmowie, w dialogu w rodzinie, wobec dzieci, młodzieży, która to czyta. Trzeba umieć obronić podstawowe wartości, czyli mieć wiedzę. Tak sobie pomyślałem, żebym tej pani profesor po pierwsze postawił jeszcze pytanie. To jakie rodziny, proszę panią, wychowały miliony bohaterów polskich, którzy przez 1000 lat polskiej historii przelewali krew za wolność ojczyzny? Zapytałbym tej pani, mając chociażby kalendarz papieskich pielgrzymek Jana Pawła II po świecie, gdzie na każdym kontynencie spotykał się z Polonią, która jest prawie zawsze kolejnym pokoleniem tam żyjących Polaków, bo poprzednie pokolenia to byli polscy emigranci czy Polacy, którzy szli przez świat, by bronić wolności naszej i waszej, przelewali krew. I chociażby w takiej Ameryce są święta narodowe ku czci takich postaci jak Kościuszko, jak Pułaski. Idą całe marsze, setki tysięcy ludzi ulicznymi pochodami, festynami, by uczcić Polaków, którzy walczyli w obronie podstawowych praw ludzi na innych kontynentach. To z jakich wyszli rodzin ci Polacy? Bo mi się wydaje, że właśnie z takich rodzin, gdzie uczono miłości, szacunku, ofiarności, wzajemnej pomocy. Bo w tych rodzinach najpierw oczywiście jako zatroskanie o relacje w rodzinie uczono, że nie można być egoistą, tylko trzeba kochać i drugiego człowieka i być mu pomocnym, że trzeba kochać ojczyznę, bo to Polska, ty musisz być gotów na najwyższą ofiarę dla twojej ojczyzny. Matka płakała, ale robiła krzyż na czole, idź, broń ojczyzny. Nie wiedząc, czy syn kiedykolwiek jeszcze powróci do domu, i wielu nie wróciło z wojen i powstań. Przecież miliony są argumentów na takie bzdury, które ta pani opowiada i pisze. Ale my musimy nie tylko się denerwować, ale mieć wiedzę. I to jest też wiedza religijna, ponieważ uczymy się na katechezie, uczymy się podczas też naszych narodowych i religijnych świąt, jak chociażby Święto Maryi Królowej Polski. Uczymy się podstawowych wartości, których Bóg nas uczy. Uczy nas zasad dekalogu. To jest wychowanie obywatelskie, żeby Polacy byli ludźmi uczciwymi. Według zasad dekalogu, jak Pan Bóg przykazał, będą wtedy dobrymi kimkolwiek będą, jakąkolwiek drogę życiową podejmą. Moi drodzy, wiara, jak nam o tym nauczą nas pięknie i chociażby dla naszego pokolenia i Jan Paweł II, i Benedykt XVI, to jest też używanie rozumu. Jak będą takie ataki i powiedzą, że w chrześcijaństwie się uczy ciemnoty i złych zachowań, a nie trzeba szukać daleko, Wczoraj, wykonując jakieś prace kuchenne po powrocie z Piaseczna, miałem w pokoju włączony telewizor i słucham, jak to pewna pani popularna, pani redaktor, rozmawia z dwoma gośćmi w studio i próbuje wytłumaczyć, dlaczego do takiej zbrodni się posunęła prawdopodobnie owa matka ze Sosnowca, mordując prawdopodobnie swoje dziecko. Ona jak tłumaczyła, pani redaktor? No przecież ta mama chodziła na katechezę, mówi. Przecież jacyś księża mieli na nią wpływ. Zobaczcie, do czego prowadzi nauczanie religii. Ona tak mówiła wprost. A obecny w studiu ateista jej przyklaskiwał i mówił: tak, tak, bo w Europie Zachodniej, gdzie już te wartości są inne, nowoczesne, wolne, gdzie się nie trzyma starych, przestarzałych zasad konserwatywnych, tam nie zabijają matki dzieci. Tylko w Polsce, gdzie jeszcze jest taka ciemnota. Moi drodzy, jesteśmy obrażani na każdym kroku. I na każdym kroku się kłamie. A my tylko wtedy nie będziemy umieli obronić wartości bożych i prawdy, jeżeli nie będziemy sami zabiegali o naszą wiedzę religijną. I dzisiaj w naszym rekolekcyjnym spotkaniu chciałbym, byśmy bardzo wyczulili się, moi drodzy, na to, że tak, modlitwa jest fundamentem wiary, ale bez wiedzy religijnej nie obronimy prawdy w tym świecie. Nie pozwolimy, by ludzie zasmakowali szczęścia życia w prawdzie Bożej, którą czytamy z Ewangelii. Jan Paweł II napisał encyklikę. Miałem to szczęście być akurat w Watykanie na jej ogłoszeniu w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej, encykliki Fides et Ratio, wiara i rozum. Wtedy prezentował nam ten nowy dokument papieski właśnie ksiądz kardynał Józef Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI, był wtedy prefektem kongregacji doktryny wiary. Nam ksiądz kardynał tę encyklikę punkt po punkcie, ważne elementy przedstawiał na długiej konferencji prasowej. Moi kochani, papież napisał bardzo wyraźnie: im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie. Jako istotę jedyną w swoim rodzaju, bo napisał Ojciec Święty dalej, tylko wiara pozwala wniknąć do wnętrza tajemnicy i pomaga poprawnie ją zrozumieć. Czyli człowiek wierzący, stać go na więcej. Ludzie, których nie stać z perspektywy wiary i krzyża, mamy Wielki Post. Podejść do tematu chociażby macierzyństwa i ojcostwa. Będą nam mówić, że być matką, kurą domową, to jest wbrew rozwojowi kobiety. To ją poniża w świecie. Nie pozwalajcie, kobiety, na to. Być matkami, które będą pielęgnować dzieci, gotować zupę. Moi drodzy, te teorie dzisiaj tak rozpropagowane chcą niszczyć rodzinę. I to robią wprost, już bez kamuflażu. Bo komuś jest to wygodne. Zostawiamy na boku dalszą dysputę na ten temat. A my musimy wiedzieć o tym, że to właśnie wiara i miłość każą być ofiarnym matką, ojcem, nauczycielem, księdzem, kimkolwiek, by służyć drugiemu, bo to go buduje. Często bezinteresownie. I to jest najpiękniejsze. Trzeba używać rozumu, pogłębiać swoją wiedzę religijną, aby wiarę w tym świecie obronić. Nie damy inaczej rady. Nie damy rady. Nieraz są takie sytuacje, których widać, że jesteśmy trochę, no nawet bezmyślni. Siedząc kiedyś w ławce, jak wy siedzicie w tej chwili, siedząc na jakiejś uroczystości w ławce między wiernymi, słyszę, jak śpiewana jest pieśń z dawna Polski, tyś królową. Zapamiętałem to sobie na lata. I słyszę, jak sąsiadki moje w tej ławce śpiewają refren. Ociemniałym skracaj rękę. I tak pomyślcie, jakby tak nas niewierzący w tej ławce siedzieli i posłuchali, powiedzieli, te się modlą, ale w tym kościele. Dość, że ktoś jest ociemiały, to jeszcze Pan mógł nam mu rękę skrócić. Kalectwo dubeltowe. No moi drodzy, to taki śmieszny przykład, ale to taki mały znak, przypomnienie, żebyśmy uruchamiali rzeczywiście rozum, nawet śpiewając pieśni, już nie mówię o czym innym. Tak jak dzieci na katechezie, czwarte przykazanie, chrzcij ojca swego i matkę swoją. Bardzo wiele dzieci tak mówi, czyli zupełnie nie rozróżniać, czy czcij, czy chrzcij, wszystko to samo. Egzorcyści dają taki piękny przykład współpracy, czyli księża, którzy uwalniają od szatana, od opętania. To są delegowani przez księdza biskupa, kapłani. Tylko tacy mogą odprawiać egzorcyzmy. Dają piękne świadectwo takiej współpracy z psychiatrami. Nawet jeden z psychiatrów opublikował swoje doświadczenie w tym względzie w jednej z bardzo poczytnych gazet świeckich w Polsce. I napisał tak, kiedyś trafiła do mnie 24-letnia kobieta owładnięta myślami samobójczymi. Jest w trakcie leczenia. Wcześniej młodsza o 7 lat dziewczyna ze schizofrenią. Była przerażona, że zawładnął nią szatan, że zmusza ją do czynienia zła. A to była nieprawda, pisze psychiatra. Skierowałem ją do szpitala klinicznego w Łodzi. Objawy zaczęły cofać się. Pacjentka urodziła dziecko, poszła na studia, ma świetne oceny. Można powiedzieć, podsumowuje ten lekarz, że duchowni uratowali im życie. Dlaczego? Bo ksiądz egzorcysta najczęściej najpierw mówi, jeżeli ktoś przychodzi, o proszę księdza, jestem opętana, czy ktoś jest ten, mówi, dobrze, sprawdzimy, ale proszę iść najpierw do psychiatry, żeby sprawdził, czy nie ma tu jakiejś zwykłej po prostu zaburzeń i choroby, żebyśmy nie popadli też w błędną drogę. I rzeczywiście właśnie te przypadki opisuje ten psychiatra, że to można było zwyczajnie medycznie wyleczyć i nie byli ci ludzie opętani, choć tak myśleli. Ale kiedy jest źle, to jest czas na wiarę, na przestrzeń wiary i są też świetni lekarze, psychiatrzy, którzy w drugą stronę mówią, medycznie tu jest wszystko w porządku, idźcie do egzorcysty. Coś jest nie w porządku od strony duchowej, w wymiarze duchowym. Moi kochani, to są ważne sprawy. One też pokazują tę współpracę. Fides et ratio, wiara i rozum. Naprawdę nikt nie chce wciskać ciemnoty. Tylko wiarę trzeba zgłębiać po te artykuły, prasa. Stąd walka z telewizją Trwam. Po co ma społeczeństwo znać prawdę? Przecież lepiej się epatować i robić przez całe tygodnie przedstawienie medialne na temat jakiejś pani Anny Grodzkiej. No przecież to jest temat najważniejszy dla Polski, a nie, że dziesiątki tysięcy ludzi mają problemy, bo tracą pracę. To nie jest problem, że produkuje się buble w Polsce, że się otwiera drogi, które trzeba natychmiast zamknąć, bo są źle wykonane. To nie są problemy. Że idę do sklepu, wczoraj mówi mi sklepowa w Perplinie, mówi proszę księdza, dziś jest ksiądz jednym po długim czasie klientem, który płaci rachunek. Bo wszyscy kupują jak na razie od rana na zeszyt u mnie. Nie mają ludzie pieniędzy. To nie są problemy dla mediów. Tylko związki partnerskie, tym trzeba żyć. To jest najważniejsze. A teraz, że jedna matka prawdopodobnie zabiła dziecko. Transmisje telewizyjne, wszystko. Żyjcie tym. Ludu, żyjcie tym. A zapomnijcie o problemach waszych. Taka jest prawda, nie przesadzam. I to trzeba widzieć. To trzeba widzieć, kochani. W zeszłym roku nasz ojciec święty Benedykt XVI ogłosił doktorem Kościoła kobietę, która żyła prawie 1000 lat temu, świętą Hildegardę z Bingen. Była benedyktynką, mistyczką, pisarką, kompozytorką, zielarką, świetną. I papież kobietę, która żyła prawie 1000 lat temu, ogłasza doktorem Kościoła, czyli stawia ją w tym szeregu postaci, których teksty należy czytać, rozważać, bo one wiele wnoszą do nauki, do teologii w Kościele. Kim była święta Hildegarda z Bingen? Poza tym, co wyliczyłem, taki mały przykład. To jest bardzo ważne, słuchajcie, to jest maleńki przykład. Jak trzeba czytać też z historii Kościoła, też żywoty świętych, aby mieć tę wiedzę i umieć pewne rzeczy obronić. Oczywiście, jak pójdziecie do kogokolwiek pierwszego, lepszego z ludzi żyjących i mówiących medialnie, mówiących telewizorów, chodzących po ulicach żywych telewizorów, to im powiedzą, w Kościele nie ma miejsca dla kobiet. To ja ci dziś, bracie i siostro, podpowiadam świętą Hildegardę z Bingen jako jeden z tysięcy przykładów. Co ona zrobiła? Jako świetny teolog. Tak świetny, że konsultowała nawet papieży. Papieże do niej listy pisali. Królowie europejscy pisali, prosząc ją, tą kobietę zamkniętą w klasztorze benedyktynkę, o radę w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych. Taka to była postać. Hildegarda z Bingen była taką postacią, tak wspaniałą osobą, tak wykształconą i tak uznawanym autorytetem w ówczesnej Europie, że w wielu kościołach, szczególnie niemieckich i nie tylko, Europa miała inny kształt trochę wówczas, ona stawała przed ołtarzem, o, na takim miejscu jak ja, głosiła Słowo Boże, czyli miała wykłady teologiczne, a wiecie, kto siedział w ławkach? Biskupi i kardynałowie. 1000 prawie lat temu w Kościele. A więc niech nikt nie mówi, że w Kościele trzeba zadbać o parytety, bo nie ma miejsca dla kobiet. To jest po prostu kłamstwo. Totalne kłamstwo. Jeżeli ktoś wam powie, to powiedzcie mu, a weź poczytaj o świętej Hildegardzie z Bingen chociaż, nowym doktorze Kościoła. I wtedy dopiero patrz na rzeczywistość Kościoła. Ja sam się przyznaję, o niej nic nie wiedziałem. W Niemczech raz drugi mi ktoś mówił, musimy księdza zawieźć tam do Bingen, jakaś Hildegarda. Potem słyszałem wykład o jej muzyce, świetna muzyka. Ale było to dla mnie niewiele, coś tam, mówi się, Niemcy epatują swoją świętą, ale przed tym ogłoszeniem ją doktorem Kościoła poszedłem do katolickiej naszej księgarni, do sklepiku przy katedrze i patrzę, taki stos książek jest o niej. I się zawstydziłem, że nic o niej nie wiedziałem. Tylko trzeba trochę dać sobie czasu. Nie na telewizję, która w 40 sekund chce opisać cały świat newsem, ale sięgnąć po porządną wiedzę. Ona była świetną zielarką. Wiele, wiele zostawiła przepisów, by zdrowo żyć. Odkryła, pokazała światu rzeczy wtedy, do których dzisiaj dopiero w laboratoriach naukowcy dochodzą. To była tak mądra kobieta. Zresztą napisała między innymi, że Bóg nie pomaga tym, którzy czekają założonymi rękami. Jeżeli my będziemy biernym odbiorcą i będziemy tylko myśleć telewizorem, to rzeczywiście nie obronimy naszej wiary. Zakrzyczą nas, zagadają, zamanipulują. Tak obrazkami i wszystkim. Zobaczcie, jakie to jest robienie z nas totalnej, w mózgu naszym, robienie medialne, taki totalny kogiel-mogiel. Bo ty masz nie tylko patrzeć w telewizor, nie tylko słuchać, co on gada, ale leci pasek jeden na dole, drugi na dole, z boku, w rogu, wszystkich. Jedno i z tego nic nie wynika, tylko to, żebyśmy mieli zamieszanie. I w tym wszystkim tylko to, co jest ciągle powtarzane, pozostaje w nas. I my to powtarzamy. Kto z nas mówi? Posłuchajcie naszych rozmów. Kto z nas w rozmowie towarzyskiej, w domu, w rodzinie powie, wiesz, przeczytałem książkę fajną, tutaj takie rzeczy, zobacz to. Większość z nas mówi, obejrzałem w telewizji, słyszałem w telewizji. Czyli mówimy to, co nam zaprezentują dziennikarze. A oni mówią to, co jest dla kogoś wygodne. Moi kochani, zadanie domowe więc dzisiaj dla nas, po tej nauce rekolekcyjnej, Miejmy odwagę przeczytać coś sobie z porządnej prasy, na przykład katolickiej, można z internetu, są pewne dobre portale, świetne, internetowe jak najbardziej. Przeczytajcie chociażby maleńki artykuł, czy fragment książki, który was ubogaci, pogłębi waszą wiedzę religijną na jakiś temat, może komentarz do Pisma Świętego, nie wiem, do czegokolwiek, co jest naprawdę pożyteczne, by wejść w taki rytm pogłębiania naszej wiary przez wiedzę też. By być człowiekiem wewnętrznie wolnym też w naszym myśleniu, który będzie samodzielnie konstruował opinię o tym świecie. Szukał z różnych źródeł, coś w prasie przeczyta rozsądnej, coś w porządnej programie radiowym, telewizyjnym, w internecie. Skorzysta może przy okazji jakichś wykładów. Moi drodzy, to jest nam potrzebne, byśmy mieli ugruntowaną wiedzę i nią umieli też, posługując się, obronić naszą wiarę. Postarajmy się o to, a Pan pomnoży w nas łaskę i będziemy świadkami Bożej prawdy w tym świecie, który jej naprawdę bardzo potrzebuje.